Mówi się, że żyjemy w świecie paradoksów, że spotykamy się z twierdzeniami czy sytuacjami, które przybierają nieoczekiwany obrót, sprawiają wrażenie sprzeczności. Dlatego mówimy, że otaczają nas same paradoksy. Czym jest paradoks? To jest greckie słowo paradoxos, które oznacza coś, co jest nieoczekiwane, nieprawdopodobne. Przedrostek para oznacza coś, co jest ponad, coś jest jakby. Doxa to nauka, to wiedza. A więc paradoks, etymologicznie biorąc, to jest coś, co przekracza ścisłe kanony nauki. Coś, co jest jakby wiedzą, a więc czymś pochodnym. Mówiąc dosłownie, paradoks to twierdzenie logiczne, prowadzące jednak do zaskakujących albo sprzecznych wniosków. W punkcie wyjścia wydaje się, że wiemy, jaki będzie efekt, ale się okazuje, że dochodzimy do stwierdzenia zupełnie nas zaskakującego. I ta pozorna sprzeczność, która się wyłania z paradoksu, może być wynikiem błędu, na przykład w samym formułowaniu twierdzenia, albo na przykład efektem przyjęcia błędnych założeń, albo jest po prostu tylko sprzecznością pozorną, czyli taką, która przekracza naszą wiedzę, wychodzi poza to, co już wiemy. Mamy różne paradoksy, wymienia się ich co najmniej kilkanaście typów paradoksów. Jednym z nich na przykład jest ten, że woda, która jest przecież niezbędna do życia, jest bardzo tania, podczas gdy diamenty są bardzo drogie, choć można bez nich żyć. To jest paradoks właśnie, polegający na tym, że wydaje się, iż to, co jest niezbędne do życia, to powinno być bezcenne, a jest dokładnie na odwrót. Dlaczego mówię o paradoksach? Bo często na kartach Ewangelii Jezus posługuje się właśnie paradoksem. Po to, żeby zaciekawić, żeby poruszyć świadomość swoich słuchaczy. Dla przykładu Jezus mówi, kto chce zachować swoje życie, musi je stracić. To jest jakby sprzeczność. Albo na przykład paradoks ośmiu błogosławieństw. Każde z ośmiu błogosławieństw wypowiedziane na górze to właściwie paradoks. Jezus mówi, ubodzy w duchu, ale oni posiądą Królestwo Boże. Otrzymają niewyobrażalną fortunę. Ci, co się smucą, będą pocieszeni. Paradoksalnie, ci, co się smucą, powinni zostać smutni, a tymczasem otrzymają wielką pociechę. Cisi, błogosławieni cisi, oczywiście nie chodzi tutaj o takich, którzy nic nie mówią, tylko ludzi o usposobieniu łagodnym, ludzi wycofujących się, niedominujących, nieszukających władzy, ale to właśnie oni będą rządzić światem, nie ci krzykacze i tak dalej. Ewangelia pełna jest takich stwierdzeń paradoksalnych, ale w tym się kryje mądrość życiowa. I drogie Panie, do kategorii paradoksu należy także kluczowe zdanie z dzisiejszej Ewangelii. To pierwsze, które usłyszeliśmy w wersji skróconego fragmentu dzisiejszej Ewangelii. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. Nasze życiowe doświadczenie zdaje się podpowiadać, że drobiazgi są mało istotne, a tymczasem z tego wynika, że to właśnie drobiazgi będą decydować o wielkości spraw i wielkości człowieka. Bo właśnie wielkość człowieka mierzy się drobiazgami, wyraża się w drobiazgach, w detalach, nad którymi czasem przechodzimy obojętnie, których zdaje się nie dostrzegamy. Właśnie wielkość człowieka wyraża się między innymi w postawie służebnej. I to kolejny paradoks Ewangelii. Kto chciałby być wielkim, niech będzie sługą waszym. Wydaje się odwrotnie, że wielcy tylko potrafią panować, im trzeba służyć. A tymczasem być wielkim, być tym, który króluje, to być sługą. A zatem rzeczy drobne mają ogromne znaczenie dla naszego życia duchowego. Wierność rzeczom drobnym, najróżniejszym drobiazgom naszej codzienności, to zarówno miara osobistej kultury, jakiejś właśnie osobowości, ale ośmielę się powiedzieć, to także busola cywilizacji. Jak to rozumiem? Weźmy pierwszą rzecz. Ta wierność w drobiazgach jako przejaw osobistej kultury, jako przejaw osobowości. No, myślę, że kobiety doskonale to czują. Na przykład być elegancką to nie sprawa bardzo modnego czy bardzo drogiego stroju, ale to właśnie zharmonizowanie detali, drobiazgów. To dobranie odpowiedniej broszki, odpowiedniego kolczyka, paska czy apaszki. Detal, który pokazuje format człowieka, jego gust, jego smak, jego elegancję. Czasem bardzo tanio można się ubierać i wyglądać bardzo elegancko. To samo dotyczy chociażby takich drobiazgów jak gesty, jak postawy, jak sam sposób chociażby chodzenia, noszenia głowy. To są detale, ale one pokazują format człowieka. A jeżeli chodzi o cywilizacyjne znaczenie tych detali, chciałbym tutaj przywołać myśl księdza Józefa Tischnera, który w takiej niewielkiej książeczce pod tytułem Etyka Solidarności wyjaśnia, co to znaczy być solidarnym. Otóż być solidarnym to nawiązywać dialog z człowiekiem. Jedną z form takiego dialogu jest praca. I pisze w tej książce ksiądz Tischner, że praca jest szczególną formą rozmowy człowieka z człowiekiem, służącą podtrzymywaniu i rozwojowi ludzkiego życia. Praca to rozmowa w służbie życia. A zatem, drogie panie, nie tylko to, co robię, ale to, jak robię, jest wyrazem solidarności. Jest wyrazem szacunku dla innych, którzy korzystają z mojej pracy. Zarówno w sensie przestrzeni, jak i czasu. Weźmy szereg takich, można przywołać tu szereg takich przykładów. Źle zbudowany dom, jakaś niedbałość, chociażby w układaniu rur centralnego ogrzewania. Na eleganckiej ścianie przez środek idzie rura i to jeszcze krzywo, pod kątem. A można byłoby ją umieścić dyskretnie. I ktoś to, mówimy, spartaczył i przez całe dziesięciolecia ktoś z tego powodu ma dyskomfort. To ma znaczenie cywilizacyjne. A źle podejmowane decyzje, właśnie lekceważenie różnych szczegółowych detali, chociażby w planowaniu przestrzennym, czy w planowaniu budżetowym, jakie to może mieć dalekosiężne skutki? Większość z pań prowadzi auto, ma do czynienia z samochodem i dobrze wie, że minimalny ruch kierownicą na dłuższym odcinku ma istotne znaczenie. Ktoś powie, przecież to minimalny ruch, detal, nic nieznaczący. Ale w pewnych sytuacjach on może decydować o naszym życiu i śmierci. Także w wymiarze historiozoficznym, w wymiarze cywilizacyjnym te drobiazgi mają ogromne znaczenie w obszarze naszej pracy, naszej aktywności, naszego zaangażowania. Wielkie kryzysy, czy ekonomiczny, czy kryzys moralny, czy kryzys społeczny, czy nawet kryzysy polityczne mają swoje źródło w drobiazgach, a ściślej w lekceważeniu drobiazgów. Nie na darmo więc ludowe pożegadło mówi, że diabeł siedzi w szczegółach. Lekceważenie tych szczegółów może mieć fatalne następstwa. Taki jest sens tego paradoksalnego zdania Chrystusa, że kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto lekceważy drobiazgi, ten prawdopodobnie zlekceważy i sprawy wielkiego formatu. A zatem to zdanie z dzisiejszej Ewangelii jest w jakimś sensie programem życia i działania dla nas, którzy mamy budować Królestwo Chrystusa na ziemi. Dla nas, którzy mamy budować cywilizację miłości, mówiąc językiem Jana Pawła II. Ale jeszcze dodajmy na koniec inną refleksję. Mianowicie zachodzi istotna różnica pomiędzy wiernością drobiazgą, tej wierności rzeczom drobnym, a drobiazgowością. Nie można pomylić tych dwóch spraw. O ile motywem wierności rzeczom drobnym jest miłość, to drobiazgowość jest oznaką egoizmu, pełnego pychy perfekcjonizmu, gdzie staje się ważniejsza własna sprawność, aniżeli obiektywne dobro. Człowiek drobiazgowy skupia się na stronie technicznej, na tym, że to ma być takie, mniejsza o to, w imię czego i po co. Wierność w drobiazgach to wyraz miłości. Miłość bowiem nie lekceważy drobiazgów, przeciwnie. Miłość się w nich najbardziej wypowiada, choć nie jest drobiazgowa i nie jest małoduszna. Wiemy z własnej obserwacji, może z własnego życiowego doświadczenia, że tam, gdzie ludzie się kochają, patrzą na takie drobiazgi. Takim drobiazgiem może być jakiś nieopatrzny gest, nieopatrzne spojrzenie, jedno nieopatrzne słowo, które może wiele zmienić. Dla miłości drobiazgi nie są bez znaczenia. A więc wierność w rzeczach drobnych buduje więź, wzmacnia więź. Drobiazgowość przeciwnie, burzy. Człowiek drobiazgowy skupia się na sobie, buduje własne poczucie wartości poprzez techniczną stronę wykonywanej rzeczy. Czepia się drobiazgów, środka, nie widzi celu. Bywa też, że ludzie leniwi duchowo, małoduszni, usprawiedliwiając właśnie duchowe lenistwo, mówią: nie bądźmy drobiazgowi. Ciekawe, że przy ustalaniu rzeczy wielkich, dalekosiężnych, bardzo często pojawia się takie zdanie: nie bądźmy drobiazgowi, przecież załatwiamy sprawy wielkiego formatu. Powiedzieć coś takiego, nie bądźmy drobiazgowi, oznaczałoby: odpuśćmy sobie wierność w rzeczach drobnych i odpuśćmy sobie, czy dajmy sobie szansę zmarnować sprawy ważne, wielkie. Czasem jest to pułapka, kiedy politycy, kiedy biznesmeni spotykają się i mówią: no nie bądźmy drobiazgowi, tam przecinek w tę czy w tę stronę, to cóż, to ma wielkie znaczenie. Ma. W dalszej perspektywie może mieć ogromne znaczenie, bo kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten w wielkiej będzie wierny. Ale ze względu na miłość, ze względu na dobro obiektywne, a nie ze względu na sam tylko drobiazg, bo to byłaby owa drobiazgowość. I kończąc tę refleksję, chciałbym przywołać dwie takie anegdoty. Jedną znalazłem dawno temu w jakimś tekście biograficznym o świętym Franciszku Salezym, biskupie Genewy, który można rzec jest promotorem duchowości ludzi świeckich. Pewnego razu przyszła do niego zamożna dama, by poradzić się, co zrobić, aby zostać świętą. Święty Franciszek słynął bowiem jako wielki kierownik duchowy. Święty, wysłuchawszy jej petycji, powiedział z całym spokojem tak: niech pani od dzisiaj ciszej zamyka drzwi. To jest początek drogi do świętości. Drobiazg, wierność w detalach. Cichsze zamykanie drzwi, może mniej stukania obcasami. I drugi przykład do rozważenia. Opowiadali mi starsi kapłani diecezji sandomierskiej, z której się wywodzę, że w seminarium, które miałem szczęście kończyć przed ponad 30 laty, Swego czasu był rektorem ksiądz Antoni Szymański, który miał zwyczaj, jak opowiadają już starsi kapłani, przychodzić nieoczekiwanie do kleryckiego pokoju i wyciągał szufladę ze stolika i patrzył nie na to, co tam jest w tej szufladzie, tylko jak tam jest. Czy to jest poukładane? Czy jest porządek w tej szufladzie? Mniejsza o to, co by tam było. I powtarzał, jak masz w szufladzie, tak masz pewnie w sercu. A ja bym na koniec zapytał, a jak ja mam w mojej torebce?